supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dziś będzie smacznie, dziś będzie kulinarnie, ponieważ moim i Państwa gościem jest Joanna Ochniak, polska działaczka kulinarna, tak w skrócie. Oczywiście to wszystko rozwinę, ale na początek witaj, Joanno.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Jeśli chodzi o te Twoje takie krótkie, skrócone bio, bo wiem, że zajmujesz się mnóstwem rzeczy, jesteś ekspertem w dziedzinie marketingu gastronomicznego, ale jeśli chodzi o takie najważniejsze Twoje odznaczenia i certyfikaty, jesteś certyfikowanym międzynarodowym jurorem konkursów kulinarnych w World Chefs. Tak, a oprócz tego jesteś pierwszym i jedynym w ogóle polskim jurorem kulinarnym olimpijskim.
Tak, zgadza się. World Chefs to organizacja, która została powołana w 1926 roku na Sorbonie w Paryżu. Dzisiaj zrzesza stowarzyszenia narodowe kucharzy, szefów kuchni ze 105 krajów i należy do niej około 10 milionów kucharzy i szefów kuchni z całego świata. Absolutnie, 105 krajów.
Zanim będę dopytywać się ciebie o wszystkie te swoje rzeczy, działalność twoją tą bieżącą, organizację konkursu imienia Rafała Jelewskiego, czyli Wielkopolskiego Kucharza Roku, to chciałabym, żebyś mi powiedziała, jak to się zaczęło. Jak to się stało, że postanowiłaś swoje życie zawodowe związać bardzo mocno z gastronomią?
Jak to w życiu? O naszym życiu decydują przypadki, a przede wszystkim spotkanie na drodze ludzie. I w moim przypadku właśnie tak było. Skończyłam Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i rozpoczęłam pracę jako wykładowca na uczelni Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii. W Poznaniu, to były lata 90., rozwijała się wówczas ta współczesna gastronomia po transformacji. Powstawały pierwsze stowarzyszenia kucharzy, znaczy pierwsze stowarzyszenie kucharzy, do którego należę, czyli Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni. I mój student ówczesny, Robert Sowa, został prezesem tego stowarzyszenia.
Czy to jako jest ten Robert Sowa?
Ten znany z telewizji. Tak. Wówczas jako ekspertka od marketingu, czyli po ukończonej uczelni ekonomicznej właśnie na kierunku marketing, zostałam poproszona o pomoc w opracowywaniu materiałów promocyjnych czy organizacji pierwszych spotkań kucharzy. To była taka bardziej menadżersko-PR-owa praca.
Wpadłaś w tę branżę i można powiedzieć, zakochałaś się, zasmakowałaś czy rozsmakowałaś się w tym świecie. I co działo się dalej? Bo to wiesz, jakby jesteś tym jurorem, jesteś organizatorem, oceniasz, a można było wybrać drugą drogę. Mogłaś być restauratorką, otworzyć swoją restaurację albo sieć restauracji.
Dokładnie.
I jak to się stało? Jak na tym rozdrożu podejmowałaś tę decyzję?
Na początku ta zmiana nastąpiła mojego życia w momencie, gdy rozpoczęłam realizację projektów unijnych dokształcających szefów kuchni już poza uczelnią w Polsce, a właśnie w Europie i na świecie. Po prostu poszukiwałam różnych uczelni i ośrodków szkoleniowych, by polscy kucharze mogli doskonalić swoje umiejętności, ponieważ u nas w Polsce jakby takich warunków już nie było. Zresztą ich nie ma tak naprawdę do dziś. I ja po prostu chcąc, aby nasi kucharze zdobyli takie doświadczenie i umiejętności, jakie posiadali kucharze z całego świata, których miałam możliwość obserwowania na mistrzostwach kulinarnych świata czy na olimpiadzie kulinarnej na początku 2000 lat, po prostu zajęłam się organizacją takich edukacyjnych projektów czy szkoleń w ramach projektu Leonardo da Vinci, tak zwanych mobilnych. I zaczęłam podróżować po prostu po świecie z kucharzami. Tego było bardzo dużo, bo około 60 podróży w przeciągu 5 lat.
Ale to
miałam czasu na restaurację.
Podróże
kulinarne. Kulinarne do naprawdę czołowych ośrodków szkoleniowych, jak Instytut Paul Bocuse, który jest organizatorem teraz takiego rozsławionego w Polsce konkursu Bocuse d'Or, do Le Cordon Bleu w Paryżu, w Londynie, do Hoffman School w Barcelonie, no i wielu, wielu innych miejsc. Zwiedziliśmy praktycznie cały świat i po prostu nie miałam wtedy ani głowy, ani czasu do tego, by myśleć o tworzeniu swojego swojego biznesu. To w ogóle nie było moim założeniem. Moim założeniem była edukacja szefów kuchni, tak by oni otwierali prestiżowe, uwielbiane przez gości miejsca w Polsce.
A powiedz mi, te wasze pierwsze wyjazdy zagraniczne, te pierwsze wyjazdy, podczas których mogliście podziwiać pracę kucharzy, najlepszych światowych kucharzy, szefów kuchni oczywiście. Jak się czuliście wtedy? Bo w Polsce jeszcze ta gastronomia właśnie była na zupełnie innym, można powiedzieć, etapie rozwoju. To były pewnie i umiejętności, i posługiwanie się narzędziami, takie, które mogliśmy do tej pory oglądać na filmach albo w programach telewizyjnych.
No nawet powiem tobie szczerze, że nie mieliśmy takiego nawet wyobrażenia odnośnie tej współczesnej sztuki kulinarnej, bo tak bym ją nazwała. Dla mnie pierwszy udział w Mistrzostwach Świata w Luksemburgu to był po prostu taki szok, to co miałam możliwość zobaczenia i zarówno jeśli chodzi o system pracy na stanowiskach konkursowych, jak i finalne prace, jakie wystawiali zawodnicy z mniej więcej 56 krajów, o ile chyba dobrze pamiętam.
A pamiętasz jedno takie danie, które cię zszokowało najbardziej?
Właśnie nie miałam możliwości spróbowania tych wszystkich dań, bo to jest około 2500 startujących kucharzy, ale pamiętam te aranżacje, one są talerzy i one są w mojej pamięci do dziś. Czy też tam taka jedna z kategorii to jest taki ekspozycyjny stół różnych potraw i do dziś pamiętam stoły Szwecji czy Węgier. Ale myśmy też już wtedy startowali w tych konkursach i może nie byliśmy najlepszymi na świecie. I do dziś nie jesteśmy najlepszymi na świecie, ale już dostrzegani jesteśmy bardzo i doceniani i zajmujemy już takie srebrne medale, takie silne srebrne medale. A nawet jedna z zawodniczek na ostatniej olimpiadzie, gdzie miałam akurat okazję jurorować w tym teamie, zdobyła złoty medal. Więc wiedzieliśmy już, w jakim kierunku mamy iść i że mamy braki, ale jesteśmy zdolni, ambitni. Mówię tutaj my w kategoriach moich kolegów i koleżanek z branży. I ja po prostu, obserwując to z boku, uświadomiłam sobie, jaką drogę powinnam wybrać właśnie, dając szansę tym kucharzom. A później już tak droga się potoczyła, że dostałam się do tego Światowego Stowarzyszenia Szefów Kuchni. Dokładnie po takiej akcji, to była misja kucharzy przeciwko głodowi na świecie w Afryce w 2011 roku, w której uczestniczyłam z 4 szefami kuchni i cukierni z Poznania. Zresztą był tam ze mną Paweł Mieszała, który był państwa gościem audycji. Może przypomniesz nazwę, bo nie pamiętam.
Męski profil.
Męski profil. Tam bardzo pięknie się zaprezentowaliśmy jako polski team wśród 56 innych drużyn ze świata i zebraliśmy największą ilość pieniędzy, które przeznaczone zostały na żywienie dzieci w slumsach w okolicach Johannesburga i tym oznaczeniem otrzymałam w nagrodę takie stanowisko liderki wśród kobiet w Światowym Stowarzyszeniu Szefów Kuchni i moim zadaniem było promocję zawodu kucharza wśród kobiet.
Jak jesteśmy przy tym temacie kobiet właśnie w tym świecie gastronomicznym i w świecie szefów kuchni, czy ja dobrze to czuję, że jeśli chodzi o szefów kuchni, to jest taki zawód zdominowany przez mężczyzn jednak. Kobiety z jednej strony kojarzą nam się z gotowaniem w domu, z przyrządzaniem posiłków, z gościnnością, z częstowaniem, no ale te takie najważniejsze stanowiska w świecie kulinarnym, w restauracjach, w najlepszych organizacjach, to jednak jest domena mężczyzn. Czy to prawda?
Prawda. I to wynika z faktu, że nasza rola jest właśnie w domu. I trudno jest pogodzić te dwa światy. Praca w kuchni jest bardzo trudna i ciężka i wymaga wielu godzin zarówno samego poświęcenia w ramach pracy, czyli tworzenia tych posiłków, ale też by nadążać za najlepszymi na świecie wymaga bardzo duże poświęcenia w kwestii edukacji, rozwoju, właśnie startów w konkursach, a to zabiera kolejne godziny życia. I faktycznie młodzi mężczyźni są, kobiety też na początku mobilizowane do tego przez szefów kuchni, ale później one wybierają zazwyczaj tą strefę rodzinną. W tym samym czasie młodzi kucharze się szybko rozwijają i te lata trudno później nadrobić. Zazwyczaj to wynika.
Ta gastronomia to jest trochę jak taki pociąg, że jak z niego wypadniesz, to po prostu już trudno do niego w tym samym momencie wejść.
Trudno wrócić. Faktycznie te dziewczyny, które odnoszą sukcesy na świecie, bo bo są takie, stawiają na swój biznes i jakby wówczas może jest to łatwiejsze, gdy się zbuduje swój zespół, a on odtwarza dania, które szefowe kuchni kreują. No i te dzieci się wtedy przy tych restauracjach też wychowują przy okazji, to chyba jest wtedy taki styl życia po prostu. Jeżeli narzuci się to jako swój własny styl życia, to jest to możliwe do pogodzenia, natomiast jeśli to się traktuje się tylko i wyłącznie jako pracę, to absolutnie nie.
Nie jest możliwe do zrobienia. Mówimy dzisiaj o takiej kuchni, która kompletnie ma się nijak w stosunku do na przykład barów mlecznych albo takich utartych schematów restauracji, gdzie dostajemy dwie łyżki na przykład takie, wiesz, w kształcie łyżki lodów, ziemniaków, pire, to jest dookoła, na przykład, żeby było ładnie, to dookoła posypane jakąś tam pietruszką czy koperkiem, na to wszystko idzie kotlet, no i obok w miseczce na przykład zapiekana kapusta. To są zupełnie nie te dania, o których dzisiaj rozmawiamy.
No zupełnie nie. Oczywiście taką gastronomię również uwielbiamy i jest ona na co dzień chętnie spożywana i zarówno przez kucharzy, jak i przez gości restauracji czy lokali barów. I oddajemy oczywiście cześć i szacunek, bo to są nasze tradycje kulinarne. Oczywiście pod warunkiem, że jest zachowana jakość.
Czyli można powiedzieć, że to jest ten taki wspólny mianownik dla tej kuchni i tych restauratorów tradycyjnych i tych takich nowoczesnych sztukmistrzów.
Tak myślę. Najważniejsze właśnie jest profesjonalizm i jakość, dobry produkt. To uważam, że w żadnej klasie lokali gastronomicznych nie powinno się oszukiwać gości. Nie toleruję absolutnie lokali, które są otwarte wyłącznie dla zysku.
Tak jak powiedziałaś, czyli musi to być styl życia i pasja.
Oczywiście.
Kiedy to się zmieniło i kiedy to się wydarzyło, że dzisiaj można powiedzieć, że tych restauracji mamy na rynku gastronomicznym tak pół na pół, że są te takie oczywiście tradycyjne, o których wspomniałam, ale jednak coraz więcej wchodzi restauracji, w których porcje są niewielkie, w których wyglądają jak małe dzieła sztuki, gdzie czasami ciężko jest zacząć nawet jedzenie takiej potrawy, żeby nie zepsuć tego wszystkiego, co tam jest na talerzu, bo są i jadalne kwiaty, i sosy, które tworzą jakąś ferię smaków w ustach wybuchających. Z każdym kęsem jest to skonstruowane trochę jak jakiś, nie wiem, też proces chemiczny. Przy każdym kęsie wybucha.
W laboratoriach, tak, prawda? Tak, tak. No to jest taki trend na tak zwaną fine dining, kuchnię artystyczną, autorską. Mi się wydaje, że jej wciąż za mało w Polsce, aczkolwiek coraz więcej. No to wynika jakby w ich powstawanie z trendu oraz ambicji kucharzy, którzy mają dzisiaj większy dostęp do edukacji w tym zakresie, do wymiany doświadczeń czy inspirowania się social mediami, tak? Ta kuchnia jest wszechobecna, więc osoby, które się tym interesują, po prostu czerpią inspirację i ci ambitni chcą dorównywać tym najlepszym na świecie i stąd te próby i powstawanie tych lokali. Myślę, że dlatego ich dostrzegamy coraz więcej. Poza tym postawiliśmy na promocję ostatnimi laty tej klasy restauracji z uwagi na rozpowszechnienie przewodnika Michelin w Polsce, bo on jest obecny od 1997 roku w Polsce, ale nie miał jednak takiej rangi, jak ma obecnie. W Poznaniu, w naszym mieście, jest dopiero od 2 lat. Stąd się więcej o tym mówi, nastawienie właśnie na koncentrację mediów na tej sferze gastronomii. Myślę, że to bardzo dobrze. Rynek zweryfikuje, kto zostanie na tym rynku i utrzyma swoją pozycję na długo, bo wiadomo, że nie wszyscy. Natomiast dalej zawsze będą królowały restauracje takie dla zwykłego odbiorcy i dlatego na nie też musimy zwracać uwagę, by były dobrej jakości, by pracowali w nich profesjonaliści. Ja bym nie chciała w ogóle w naszej rozmowie nawiązywać do popularnego programu, w którym pokazywana jest patologia polskiej gastronomii, jak za pośrednictwem którego wśród społeczeństwa polskiego promowana jest w ogóle gastronomia i
od zaplecza pokazywane rzeczy,
ale od zaplecza pokazuje coś, co w ogóle jest karygodne, co w ogóle już jest bardzo rzadko w gastronomii spotykane z uwagi na fakt, że naprawdę mocno się rozwinęła branża. Jest bardzo nowocześnie wyposażona. Na kuchniach panuje zupełnie inny klimat i kultura pracy niż przed laty.
No właśnie, nie ma wyzwisk, się spytać, czy cisza. Zawód kucharza tak zwanego jest już odczarowany. Wiesz, nie mówię tutaj tylko o programach telewizyjnych, ale też seriale powstają, filmy, które jakby pokazują to zaplecze dobrych restauracji od zupełnie innej strony i zawód kucharza, który kiedyś był takim zawodem trochę passé. Jak ktoś nie miał pomysłu na siebie w życiu, to szedł do szkoły gastronomicznej i się kształcił na kucharza, a dziś bycie szefem kuchni coraz częściej staje się marzeniem tak naprawdę do realizacji.
No to jest właśnie ten cały proces, przez który przyszliśmy. To było naszym marzeniem na początku 2000 lat, by się tak stało, biorąc wzorce z innych krajów, starej Europy, zwłaszcza Francji, gdzie ci szefowie kuchni, kucharzy jakby cieszyli się zawsze takim uznaniem społecznym, to my jakby świadomi tego, że nasza kuchnia jest jednak bardzo bogata i atrakcyjna, też staraliśmy się odczarować ten wizerunek szefa kuchni z takiego garkotuka na szefa, na mistrza, na maestro, zwał jak zwał, ale by faktycznie goście przychodzili do konkretnej osoby. Jakby, żeby za imieniem i nazwiskiem było czuć,
szedł smak
i wyobrażenie o tym, co w tej restauracji spożyjemy i żeby to nawet stawało się takim marzeniem, by te potrawy skonsumować. Właśnie ten przewodnik Michelin, do którego wracam, jest też takim instruktorem, gdzie poszukiwać takich wyjątkowych smaków artyzmu szefów i wyjątkowości. Są też takie dyskusje, dlaczego nie wszystkie restauracje, nie wszystkie, które nam się nawet wydają, że powinno w nim być, się nie znajdą, ponieważ jakby tam bardzo duży nacisk składa się na ten indywidualizm i artyzm szefa, wyjątkowość, niepowtarzalność, i sprowadza się gości jakby z całego świata, by tego mogli zasmakować. Naszym założeniem od początku moim i moich kolegów było to, by właśnie wykreować te nazwiska, które tworzą dziś elity polskiej gastronomii, a które z kolei stają się wzorcami dla kolejnych pokoleń i stąd pojawiają się wśród młodzieży właśnie ta chęć bycia kucharzem, szefem kuchni, cukiernikiem. I to się stało. Bardzo mnie to cieszy. Ja pamiętam czasy, gdzie o naszych inicjatywach branżowych nie pisało się absolutnie nigdzie. Tak siadaliśmy z kolegami, mówimy, bo żeby ktoś tak tutaj przyszedł i chociaż słowo wspomniał o tym, jak piękną zrobiliśmy inicjatywę czy event, a dzisiaj o tych wszystkich wydarzeniach pisze się bardzo dużo, aż jest chyba zbyt.
Tak, zbyt dużo. Jest ogromna moda też na gastroturystykę, na właśnie jedzenie może rzadziej, ale w dobrych restauracjach, na próbowanie nowych smaków wyjątkowych i tak dalej.
Cieszę się, że wspomniałaś właśnie o tej gastroturystyce, bo to jest też taki trend turystyki kulinarnej, który tak dopiero się rozwija. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że taki ćwierć wieku pracowaliśmy na to, by ta gastronomia zyskała na popularności i jakości, a teraz pracujemy na to, żeby przyciągnąć smakoszy do tych miejsc i faktycznie tworzy się ta gastroturystyka. Ja sama z niej korzystam już ponad 20 lat, podróżując po całym świecie właśnie w celu poznania smaków najlepszych szefów kuchni na świecie. I bardzo mnie cieszy, że w Polsce tworzą się już biura i takie inicjatywy i stowarzyszenia turystyki kulinarnej, które zachęcają właśnie smakoszy do tego, by poznawać takie tajniki tej kuchni od podstaw i u najlepszych.
No wydaje się, że to już jest teraz całkiem naturalne, że przy wizycie w Poznaniu obowiązkowe jest zobaczenie koziołków, wizyta na starym rynku i spróbowanie tradycyjnych potraw w którejś z dobrych restauracji.
No, mam nadzieję, że tak jest, no, ale że na tym rynku właśnie powstała pracownia Rogala i mamy jedną gwiazdkę Michelin, więc
jest
właśnie restauracja Muga i jest kilkanaście restauracji rekomendowanych przez przewodnik, co też chciałabym podkreślić, żeby doceniać te restauracje nominowane, nie tylko gwiazdkowe, o których się mówi powszechnie, ponieważ to też jest niezwykłe wyróżnienie na świecie. Mówi się, że na świecie jest około 15 milionów restauracji, a tych rekomendowanych jest tylko 20 tysięcy na całym świecie, więc znalezienie się w gronie takim wybranym jest już
promilu.
Dokładnie promilu restauracji, to już jest wielkim zaszczytem, więc też polecam bardzo, by pobrać aplikację i odwiedzić również te restauracje rekomendowane.
Supermocne. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Joanna Ochniak, ekspertka kulinarna, działaczka kulinarna, w 2017 roku odsłoniłaś swoją tabliczkę w Alei Gwiazd Sztuki Kulinarnej w Ostrzeszowie. To było ważne wydarzenie?
Bardzo. Dla mnie bardzo ważne to była moja pierwsza nagroda. Dostałam ją za wkład w edukację kucharzy. Docenienie 15 lat mojej pracy. Pojechałam tam z całą moją rodziną. Odsłaniałam tabliczkę wraz z Ewą Wachowicz tego dnia. To jest aleja stworzona przez poznaniaka Witka Wróbla i ostrzeszowską dolną grupę działania. I w ramach takiego festiwalu pasztetników właśnie odbywały się takie ceremonie. Tabliczki odsłoniły między innymi Wojtek Amaro i Kurt Scheller, Jean Boss.
No,
osoby
ale
znane
i sztuki kulinarnej, no jak sama nazwa wskazuje. Czy Joanna Ochniak, jako ekspert, jako juror międzynarodowy, która spróbowała już pewnie setek tysięcy potraw z różnych produktów, potrafiłabyś stanąć za stołem i przyrządzić jakieś top danie?
Stawiasz mi to wyzwanie? Postarałabym się bardzo, więc zapraszam.
Ale robisz sobie sama takie wyzwania na przykład w domu, przyjmując znajomych? Tak?
Robię, tak. Moja rodzina uwielbia u mnie jeść i znajomi również i faktycznie, gdy mam taką możliwość, to staram się gościć. Ja bardzo dużo podróżuję i rzadko jestem w domu, ale w czasie pandemii wyremontowałam swój domek letni, taką moją ostoję, gdzie zapraszam znajomych i tam go dla nich gotuję.
No. Wróćmy jeszcze na chwilę do twojego jurorowania na olimpiadzie kulinarnej, bo to jest bardzo ciekawe. Ile próbujesz, ile jako taki juror musisz spróbować dań w trakcie takiego wydarzenia?
Ja akurat juroruję w tak zwanej kategorii indywidualnej. Tam każdy zawodnik przygotowuje dwa zestawy menu, takiego pełnego menu, czyli od przystawki poprzez zupę, główne danie, deser oraz finger foody, 8 takich finger foodów. Dziennie startuje około 30.
Jak to jest możliwe? Szybko sobie to nawet nie przeliczyłam, co zwizualizowałam. To jest, czy pod koniec...
To trwa cały dzień.
Jak pod koniec już tego dnia próbowania tych potraw, to nie jest tak, że te smaki się mieszają?
No pewnie się mieszają, ale też jesteśmy do tego przygotowywani. Długo ten proces edukacji i umiejętności jurorowania trwał bardzo długo. Około 10 lat się uczyłam do tego, żeby zasiąść ze stołem jurorskim.
Jak się uczy tego jurorowania? To znaczy, że...
Doświadczenie przede wszystkim, poza tym kursy. Bo my nie tylko jurorujemy z kategorii smaku. Oczywiście on jest najważniejszy. To jest 50% punktów, jeśli chodzi o smak. Natomiast tam na całą ocenę składają się również wizualizacja, aranżacja, wykorzystanie produktów w potrawach techniki kulinarnej, praca na stanowisku i różne inne, więc składowe. Raz jesteś jurorem technicznym, czyli oceniasz na stanowisku pracę, później oceniasz...
Wróciłam do tego smaku jednak, bo to mnie fascynuje. To jest tak, że ty potrafisz nazwać jakieś związki, potrafisz wyczuć je, wyodrębnić i nazwać, takich na przykład, których ja za Chiny nie potrafię. Określić?
No mam nadzieję, że tak potrafię, ale ja nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, jeżeli chodzi o smaki, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas ma poczucie smaku, więc to wcale nie trzeba być profesjonalistą, żeby to potrafić, jeśli tylko oczywiście jesteśmy otwarci na poznawanie tych smaków i jakby całe życie budujemy tą swoją bibliotekę smaku. Pamiętam, tak mnie uczono w Hiszpanii w szkole Espoir Sucre, to była taka szkoła deserów kulinarnych, gdzie całe menu składało się wyłącznie z deserów, a miało się świadomość, że jakby zjadło się cały zestaw menu, bo były to zarówno desery bardzo słodkie, jak i wytrawne, orzeźwiające i takie, wiesz, cytrusowe, oliwkowe, przeróżne. I pamiętam, że tam nasz trener mówił, poszerzajcie bibliotekę smaków. W momencie, gdy się faktycznie zna bardzo dużo produktów, no to już potrafi się wyodrębnić i poznać. Poza tym masz przed sobą receptury, więc też doskonale wiadomo, co dani kucharze użyli w potrawach i czego powinniśmy szukać w tych potrawach. I to się ocenia też, czy faktycznie to, co zapisane jest, wyczuwalne, bo nie sposób zmieszać wszystko razem, jeżeli to nie tworzy tej głębi smaku, którą się zapamiętuje, która jest wyjątkowa i smakowita. Najlepsze dania smakują wszystkim i to już zaobserwowałam zarówno podczas pracy jurorskiej, jak i podczas wizyty w najlepszych restauracjach na świecie. Po prostu te potrawy, które są naprawdę skomponowane wyjątkowo i wybitnie, to smakują absolutnie wszystkim przy stole. A potrawy nawet tak zwanych mistrzów, myślę, że bazujące na tym, co jest aktualnie modne, a niekoniecznie grające w sercu i duszy kucharza podlegają dyskusjom.
Okay.
Tak to nazwę.
A to jest tak, że musisz jakoś specjalnie o te swoje kubki smakowe na przykład dbać?
Nie, myślę, że to jest ta natura po prostu. Ja mam to szczęście w życiu, że od najmłodszych lat przy pracy mojego taty bardzo dużo podróżowaliśmy, zmienialiśmy miejsca zamieszkania z rodziną. Już jako dziecko mieszkałam w różnych regionach Polski, ale też i za granicą i tak jakby byłam otwarta na poznawanie różnych smaków od najmłodszych lat i jakby wydaje mi się, że to się wykreowało już od tak najmłodszych lat. Te kulinaria
Czyli
zawsze mnie pasjonowała.
Czyli nie byłaś dzieckiem, które mówiło, że chce zjeść, nie wiem...
Wiesz co, byłam dzieckiem, które nie chciało jeść i to właśnie zaskoczyło bardzo moją mamę, która dzisiaj nie może pojąć tego, w którym miejscu jestem. I mówię, matka, jak ja sobie wspomnę, jak ty tego nie chciałaś jeść, no ale jednak jadłam, tak? I dzisiaj, jak sobie to podsumowujemy, no to moja kuchnia była bogatsza niż tych lat 70. tutaj w Polsce. Znałam egzotyczne owoce już jako dziecko. Miałam okazję, nie wiem, jako pięciolatka jeść kawior i mandarynki. Później w Polsce w szkole pani nauczycielka zapytała, jaki jest mój ulubiony, znaczy jaki jest nasz ulubiony owoc. I ja powiedziałam, że granat. To A to był stan wojenny. I pani powiedziała, że to chyba jakieś żarty są. A ja naprawdę uwielbiałam granaty jako dziecko i poproszono moją babcię, żeby wytłumaczyła mi, żeby w szkole, w głębokiej komunie nie opowiadać o tym, co dziecko je w domu. I najlepszy owoc to jest jabłko. I mi babcia tak tłukła do głowy, że najlepsze owoce to są jabłka. No i one są faktycznie fantastyczne. No i to właśnie tak się tworzyła ta moja historia związana z poznawaniem smaków i później bardzo się ucieszyłam, gdy trafiłam do tej branży gastronomicznej. By na samym początku wspomniałam, że to nie było prestiżem zostanie szefem kuchni, a już w ogóle szefową kuchni. I ja mam tego świadomość, że gdybym tą drogę wybrała, bo mnie to interesowało już jako nastolatka, uwielbiałam gotować, przyjmować gości, to było tak jakby moje hobby, ale w życiu nie brałam pod uwagę faktu, żeby pójść do gastronomika i takiej drogi nie wybrałam. I mam dzisiaj świadomość tego, że gdybym ją wybrała, to pewnie nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, ponieważ na to złożyło się poznanie osób później już po studiach, jak również znajomość języków, otwartość na podróże, na świat i no i w ogóle to, jak potoczyło się to moje życie, bo
milion
to też jest...
i również innych czynników. Noża.
Tak, dokładnie. Ja też do 30 roku życia prowadziłam taki tryb życia nauczycielki, wykładowczyni, czasem jakiś projekt z kucharzami. A później, jak już nie ułożyłam sobie życia prywatnego, stwierdziłam, że już po prostu ruszam w drogę i wyjeżdżam z kucharzami.
I to jest twoje
i
życie
to
prywatne.
Jest moje teraz życie. I życie prywatne stało się też i służbowym.
Powiedz mi, Anno, czy coś cię zaskoczyło ostatnio z twoich takich ostatnich podróży po świecie? Jest jakiś trend, o którym my jeszcze w Polsce nie mamy zielonego pojęcia, ale on do nas dotrze?
Na pewno rozwinie się gastronomia wege. W ubiegłym roku odbyłam podróż do Nowego Jorku, do restauracji Eleven Madison Park, która właśnie jest jedyną na świecie restauracją z 3 gwiazdkami Michelin, serwującą wyłącznie dania wege.
Co jadłaś? Powiedz mi, co jadłaś, bo to jest bardzo ciekawe.
Jadłam rośliny. Bardzo śmieszne było to, że ja za bardzo nie przepadam za cebulą i rozpoczęło się od cebulowej herbatki. Więc kolega, z którym podróżowałam, od razu się zaśmiał, mówił, nie wiem jak przetrwasz. Kolejnym daniem były marynowane pory.
A dobra była
no,
ta
była
herbata?
Tak fantastyczna ta herbata, że poprosiłam o dokładkę i byliśmy oboje w szoku. I to nas zaskoczyło, a smakowało po prostu jak doskonały bulion. Absolutnie taki doskonały bulion, taki rosołek.
Ale jeszcze wege.
Wszystko było wege. Tak.
A dalej?
I właśnie po tej wizycie uświadomiliśmy sobie, że to jest taki właśnie kierunek i on jest o tyle ciekawy, że żeby zastąpić tłuszcze, które są oczywiście nośnikiem smaku, korzysta się z produktów, które mają wysokie, dużo umami w sobie. To zazwyczaj są produkty japońskie, czyli wszelkie algi, wodorosty algi i tam właśnie bardzo dużo były wpływów japońskich w tej kuchni oraz przypraw marokańskich, indyjskich, więc ta kuchnia jest bardzo bogata w smaki. Takie
nieoczywiste.
Takie nieoczywiste.
To drugie danie, zupa porowa?
Nie, następne to były, pamiętam, marynowane pory i też mnie zaskoczyło, ale jeśli chodzi, już tak jakby całego menu nie będę opowiadać, bo tam było około 15 tych potraw, ale uświadomiliśmy sobie, dlaczego nie wyszliśmy stamtąd głodni, mimo że to trwało 3,5 godziny i jedliśmy tylko i wyłącznie wegańskie jedzenie. No to zastępowano te chyba popularne tłuszcze węglowodanami. Bardzo dużo podawano nam przeróżnych babeczek, brioszek, ciastek i zawsze pani pytała, czy chcemy dokładkę, więc generalnie wypchali nas tymi węglowodanami i wyszliśmy naprawdę na jedzenie.
Słuchaj, ale jak ty już masz tę wiedzę, w którym kierunku idzie świat gastro, to mogłabyś nie zdradzać tego na naszej antenie, iść, otworzyć sobie lokal i po prostu podbić świat. Czy to jest ten czas, w którym myślisz o założeniu swojej restauracji, czy to jeszcze nie jest ten moment w twoim życiu?
Na otwarcie restauracji jest potrzebne bardzo dużo pieniędzy, a ja niestety przez moje liczne podróże i nieoszczędzanie na miejsca, które odwiedzałam, jakoś tych środków nie udało mi się tyle uzbierać, by otworzyć taką restaurację, o której bym marzyła. To jest chyba mój największy hamulec, ale ja nie miałam nigdy aż takiego marzenia, by prowadzić swój lokal, z uwagi na fakt, że chyba bym nie podjęła się szefowaniu, ale zawsze moim marzeniem było stworzenie prawdziwej akademii, szkoły kulinarnej dla profesjonalistów.
Rozumiem, że stacjonarna, z jakimś budynkiem.
Przynajmniej, okay, tak, rozumiem. Przynajmniej dwuletnia, która będzie kształcić kadry dla tego typu lokali, o których mówisz.
Marzenie,
które przy takiej szkole idealnie sprawdziłoby się lokal gastronomiczny, który by był od razu miejscem na staże i praktyki dla tych naszych studentów.
A masz jakiś horyzont czasowy, w którym chciałabyś zrealizować ten plan?
No, on minął. On minął. Ja miałam wyznaczony ten czas, ale szczęśliwy akurat tego roku, gdy ten czas mijał, wybuchła pandemia. Wtedy sobie to usprawiedliwiałam tym, że przecież to jest niemożliwe, żeby otworzyć coś w takich warunkach. A później przyszła wojna z Ukrainą, w którą się mocno zaangażowałam, jeśli chodzi o żywienie uchodźców z Ukrainy. I wtedy z koleżanką podpisałyśmy kontrakt z World Central Kitchen i serwowałyśmy ponad 200 tysięcy posiłków zrobiłyśmy razem z zaprzyjaźnionymi restauracjami tutaj na terenie Poznania i okolic.
Wrócę jeszcze na sekundę do pandemii. Twoją supermocą są jakieś kosmicznie wykształcone kubki smakowe. Czy w momencie, w którym pojawiła się pandemia i zagrożenie wirusem, który paraliżuje i smak, węch i część osób do dziś na przykład tego smaku i węchu w pełni nie odzyskała, czy to był taki twój lęk, twój strach przed tym, co może się wydarzyć?
To znaczy ja w ogóle nie miałam nawet podejrzeń o COVID. Moja rodzina stwierdziła, że chyba dzięki temu, że jestem bardzo dobrze odżywiona, to mnie ta zaraza nie dotyka. Mi świat się zawalił o tyle, że stawiając na ten kierunek organizacji oraz z jurorowania na konkursach kulinarnych, one po prostu się z dnia na dzień skończyły. Codziennie prawie odbierałam telefony z anulacją zaproszeń na całym świecie. Byłam przerażona tym, czy będę miała do czego wrócić. Ten zastój trwał dłużej niż pandemia, bo jeszcze później przez rok odbudowywała się ta branża i tak naprawdę po 4 latach dopiero mogłam wrócić do tej mojej profesji i po 4 latach dopiero organizowałam też konkurs. No i tego jest zdecydowanie mniej teraz na świecie się organizuje, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przed pandemią w Polsce było około 16 konkursów, dzisiaj mamy jakieś może 4 czy 5, więc skala jest ogromna. I wciąż myślę nad tym, czy dobrze postawiłam w tym życiu na ten kierunek, czy nie powinnam się już jakoś tam przebranżowić. Bardziej teraz otwieram się na społeczeństwo, na smakosze, na osoby, które się pasjonują kuchnią, chociażby nawiązując teraz współpracę ze Starym Browarem i chcemy zorganizować w tym roku po raz pierwszy Food Design Festival w Starym Browarze. To będzie w październiku, gdzie zaprosimy światowej sławy kreatorów smaku i designerów. Myślę teraz już bardziej o takich komercyjnych i dla społeczeństwa projektach. Już nie tylko skoncentrowanych na branży, bo ja byłam mocno skoncentrowana na branży, przez co też mało osób mnie zna.
No i być może w najbliższym czasie się to zmieni. Joanna Ochniak, polska działaczka kulinarna, polska jedyna jurorka w kulinarnym konkursie olimpijskim, polska jurorka konkursów kulinarnych na całym świecie organizowanych w ramach World Chefs, była teraz bohaterką supermocnych. Bardzo dziękuję tobie za udział w programie.
To niezwykły dla mnie zaszczyt, supermocna. Bardzo się z tym miło czuję.
Ale czujesz supermoc w kubkach smakowych?
No i w kubkach, i w tym, co robię.
Bardzo dziękuję tobie za udział w programie i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.